Radia Ortodoksja.
W studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś redaktora Naczelnego Przeglądu Prawosławnego, pana Eugeniusza Czykwina. Chrystos Woskresie, panie Eugeniuszu.
Chrystos Woskresie.
Spotykamy się, bo przed nami wyjątkowy jubileusz, 40 lat Przeglądu Prawosławnego. Dokładnie w maju 1985 roku ukazał się pierwszy numer Przeglądu Prawosławnego. Wcześniej jeszcze czasopismo miało nazwę Tygodnik Podlaski. Skąd pomysł na to, żeby takie cerkiewne pismo się pojawiło?
No, dziękuję za zaproszenie. Mnie jest miło, bo tutaj gdzie mieści się obecnie redakcja Radia Ortodoksja, myśmy jako redakcja Przeglądu Prawosławnego sporo lat żeśmy pracowali. Oj, powstanie Przeglądu Prawosławnego to była realizacja marzeń i takich zamiarów grupy pierwszych liderów Bractwa Młodzieży Prawosławnej, które powstało 45 lat temu formalnie, ale wcześniej wieczna pamięć Władyka Jeremiasz, jeszcze jako młody asystent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, zbierał nas, studentów warszawskich uczelni, po liturgii w katedrze Marii Magdaleny w Warszawie, w Dolnej Cerkwi, żeśmy się spotykali, żeby rozmawiać o cerkwi, o roli świeckich.
To czyli było takie koło teologów prawosławnych to, chyba
to
kiedyś
oni
było.
Mieli w seminarium, a to było dla świeckich, to było zupełna nowość, to była w ogóle taka rzecz. No my w większości pochodzimy z rodzin wiejskich, mieliśmy przykład, bardzo dobry i ważny przykład wiary naszych rodziców, ale wyjaśnić trochę więcej, a szczególnie w wieku, kiedy człowiek staje się już dojrzewa, dorosły, wydaje mu się, że już wszystko wie, ale musi określić ten swój stosunek i do Boga, i do w sensie narodowym, kim jest. To po prostu, no nie było wtedy. Ze świaszczenniką, z baciuszką się spotykało się w cerkwi oczywiście, może przy pogrzebie, może gdzieś jeszcze, ale żeby tak rozmawiać, zadawać pytania, takiego tej tradycji nie było. Myśmy poznawali, te spotkania były bardzo ważne, one zmieniły w ogóle moje życie, no ale to później się okazało, że trafiłem też do polityki, dlatego że byłem tym przewodniczącym bractwa. No i myśmy odkrywali to o prawosławiu, jego piękno, jego świętość, jego uniwersalizm przede wszystkim, bo to była sytuacja, kiedy myśmy bardzo mało wiedzieli, że może żyjemy w morzu katolicyzmu, niechętnego w sumie nam, prawosławnym. W Związku Radzieckim w tych krajach cerkiew wiedzieliśmy, że oczywiście jest prześladowana, w innych tak zwanych państwach obozu socjalistycznego niewiele, a o Zachodzie to prawie nic, o prawosławiu, a to dawało nam możliwość poznawania tego uniwersalizmu w sensie też geograficznym. No i to była naturalna chęć podzielenia się tą radością, tym wszystkim, co żeśmy sami chłonęli z innymi. No ale jak? Przecież nie było ani audycji radiowych, ani telewizyjnych, to w ogóle nie było mowy, nie było żadnej w ogóle, nie tylko w Polsce, ale w całym tym właśnie państwach obozu tak zwanego socjalistycznego, nigdzie nie, ani już nie mówię o Związku Radzieckim, ale ani w Bułgarii, Serbii, czy w Jugosławii ówczesnej, czy w Bułgarii, pisma redagowanego przez świeckich. Były wydawnictwa cerkiewne, no ale one miały ograniczony zakres i bardzo takie tylko do raczej teologiczno, takich organizacyjnych spraw. No i najpierw myśmy mieli takie tam nawet próby wydawania biuletynu, a później tak się złożyło, że ja trafiłem w 1982 roku do Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego. W PRL-u Polska była, jak żartowaliśmy, najweselszym barakiem w obozie państw socjalistycznych. Te możliwości zupełnie były inne. Było już kilkanaście periodyków, PiS, tygodników katolickich wydawanych przez organizacje. Były trzy organizacje, one nawet miały reprezentację w ówczesnym Sejmie, no, który miał raczej fasadową formę. Dwie były katolickie, to był PAX, bardzo prężna, i wydawnictwo bardzo prężne, i Polski Związek Katolicko-Społeczny, i było Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne, które miało taki raczej charakter otwarty, ekumeniczny. I prezes tego stowarzyszenia zwrócił się do naszego ówczesnego metropolity Bazylego, żeby kogoś zaproponowali z tego naszego środowiska. Ja byłem przewodniczącym Bractwa Młodzieży Prawosławnej. No, pracowałem na kolei wtedy, zresztą miałem odpowiedzialne bardzo stanowisko, bo odpowiadałem za bezpieczeństwo ruchu pociągów na węźle białostockim, i to było wymagające. W każdym bądź razie, no i pojawiła się propozycja, żebym to był ja. Ja się wzdrygałem, bo nigdy nie myślałem o czymś takim, a z Władyką Jeremiaszem myśmy mieli takie marzenie, że będziemy tworzyć, bo już i ten polityczny po stanie wojennym, no Władyka był oczywiście przewidujący, że ten system się skończy. To już jest nieuniknione. Na początku lat 80. on już o tym mówił. Mówił, nie wiem, czy my to, mogę przytoczyć, kiedyś mi tak powiedział, nie wiem, czy my to dożyjemy, ale jestem pewien, że będzie taki scenariusz, że pewnego dnia się obudzimy i zobaczymy w telewizorze, jak generał Jaruzelski w kościele obok prymasa Glempa uklękną wspólnie i powiedzą, że ta Polska, która była, to nie była prawdziwa Polska, teraz będzie prawdziwa. Ale w każdym razie już były te większe możliwości, w tym nawet w sferze trochę takiej społeczno-politycznej. I myśmy marzyli, że stworzymy taki na Podlasiu taki ruch naszych prawosławnych z mniejszościami, z białoruską, z ukraińską, że to będzie taka w samorządach tych lokalnych, bo przecież o Sejmie nie myśleliśmy. No ale i pamiętam, chodziliśmy wtedy, ja musiałem odpowiedzieć, tak czy nie, chodziliśmy chyba z godzinę po Białegostoku i żeśmy rozmawiali, rozważali. W końcu on powiedział, nie, może jednak to nie wyklucza jedno drugiego, a obecny metropolita, wtedy nasz biskup Władyka Sawa powiedział do mnie, no idź, może coś zrobisz dla cerkwi, dla naszej społeczności. A prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego Kazimierz Morawski był wyjątkowym człowiekiem. On był wnukiem księcia Lubomirskiego. Wychował się w pałacu i to oni mieli kilkadziesiąt tysięcy hektarów ziemi koło Grójca. On no był arystokratą. Myśmy nazywali, nawet kiedyś Ania zrobili z nim wywiad i zatytułowaliśmy arystokrata w czerwonym krawacie. On się wychował w tym pałacu i po wojnie wszystko im zabrano, ale on nie zasklepił się w takiej niechęci czy nienawiści do tego ustroju nowego. Starał się pomagać Polsce pracować dla takiej, jakie ona była, jakie były możliwości. A miał taką w swoim doświadczeniu życiowym, on mi później opowiadał o tym, był korespondentem takiego tygodnika katolickiego Za i Przeciw na drugim Soborze Watykańskim w Rzymie, to było tam długo bardzo, i tam poznał ojca Witalija Borowoja, który był jako reprezentant Ruskiej Cerkwi Prawosławnej, obserwatorem na Soborze. Ojciec Witalij to jest oddzielna powieść, to wyjątkowy, duchowny, wyjątkowy. On Białorusin, kończył wileńskie seminarium, studiował na Uniwersytecie Warszawskim, więc oczywiście znał wszystko i w Polsce, i naszych, i tak dalej. I oni się tam poznali blisko. I Morawski, to on mi mówił, że on po prostu od ojca Witalija dowiedział się o prawosławiu rzeczy, których nigdy się nie dowiedział, i miał do końca wielką sympatię. I postanowił z czasem, jak ja zacząłem, już znalazłem się w tym HSS-ie, że coś próbować, że może by coś dla prawosławnych wydawnictwo, bo oni mieli, HSS też miał wydawnictwo i książkowe, i periodyki. I on znalazł takie skromne środki na kilka etatów, żebyśmy mogli wydawać swoje pismo, redagować. I to był początek. Zabiegi trwały bardzo długo. Ja się później dowiedziałem, że aż w Komitecie Centralnym PZPR-u zapadała decyzja, czy pozwolić prawosławnym na tam 8-stronicowy taki dodatek, to był dodatek do Tygodnika Polskiego, Tygodnik Podlaski, żeśmy go nazwali. No i pojawiła się ta możliwość, ale pojawił się problem, ja już byłem przekonany, że moja rola się na tym kończy, no bo trzeba redagować, pisać i tak dalej. Ja skończyłem i Technikum Kolejowe, i Politechnikę Warszawską, Wydział Transportu, i pracowałem właśnie na kolei, już wtedy już nie. No i przyszedłem do, pamiętam tą rozmowę, do Władyki Sawy i mówię: Władyko, bo nie znalazłem nikogo z dziennikarzy, którzy mogliby podjąć tą tematykę.
To już było wtedy, kiedy ten tygodnik, rozumiem, ten dodatek się ukazywał do Tygodnika Podlaskiego.
Nie, dopiero przed pierwszym numerem była zgoda, jasne. Były środki, była możliwości, a nie mieliśmy kim tego robić. No i Władyka tak powiedział: słuchaj, no rób, bo jak my tego nie zrobimy, to nikt tego nie zrobi, a to jest potrzebne. No i pamiętam właśnie jako kolejarz z wykształcenia, musiałem się trochę sam zacząć uczyć. Była jeszcze w obecnym składzie, to jest Ała Matręczyk, która skończyła wtedy, pamiętam, SGPiS, znała francuski, ale też nie miała doświadczenia dziennikarskiego, jak pisać, jak redagować, jak składać. W każdym razie bardzo szybko pojawili się jednak profesjonalni dziennikarze, wszystko się zmieniło. No i wydawaliśmy te pisma, ten tygodnik wydawaliśmy, ale one były taka poważna. I kiedyś mój znajomy powiedział, że ty robisz pismo dla baciuszek, a ich przekonywać nie trzeba. To musi być trochę inne, bardziej takie świeckie w tym sensie sposobu pisania, redagowania. No i dzięki Bogu, i tu wielki ukłon, bo przyszła do nas Anna Radziukiewicz, profesjonalny dziennikarz.
Znana naszym słuchaczom doskonale.
Tak, i Ania zmieniła, przebudowała, powiedziała: koniec, jeżeli chcemy, żeby nas czytano, to musi to być nie gorsze profesjonalne pismo niż kierowane do dzieci, do młodzieży i tak dalej. Wprowadziła krótszy i reportaż, którego praktycznie nie było. I dzięki niej do dzisiaj ja jestem bardzo wdzięczny, jestem przekonany, że gdyby nie jej osoba, myślę, czy ona by przetrwała, bardzo to jest wątpliwe.
Dużo w tym czasie się wydarzyło. Czy pan pamięta ten dzień, kiedy pan kupił pierwszy numer, otrzymał pierwszy numer Przeglądu Prawosławnego?
Ach, no tak, to była... Bo to, jak powiedziałem, prawie 2 lata, bo to się chodziło po komitetach, ja chodziłem, bo ja byłem, nie by, bo później byłem w Sejmie, to już może byłoby łatwiej, ale nie miałem żadnego doświadczenia o te zgody, zabiegi, a jak to będzie, cenzura, komitet, jakieś urzędy. No i w końcu dostaliśmy wiadomość, że zaczęliśmy robić, przygotowaliśmy pierwszy numer, on był drukowany w Łodzi, w drukarni, no i że jutro będzie w kioskach Ruchu. No więc ja o 6 już byłem pod kioskiem, kupiłem ten pierwszy numer, przybiegłem do domu, no i go z wielkim zachwytem i radością, on czarno-biały był, teraz to oczywiście to jest inna wymiar. No i później przy takiej dosyć małżeńskiej, że tak powiem, rozmowie trochę, no bo ja byłem zaangażowany, mieliśmy trójkę dzieci, żona pracowała, jestem bardzo jej wdzięczny, że brała na siebie tą odpowiedzialność i główny ciężar z dziećmi, ale z pewnym wyrzutem powiedziała, że coś tam, że nie ma mnie w domu, ja się tłumaczyłem, że przecież się zajmuję dziećmi, a usłyszałem takie zdanie, które pamiętam: aha, tak, ale ten przegląd to oglądałeś nie z nie mniejszym zachwytem niż naszego pierwszego synka Michała. Oczywiście ja używam tego określenia, że przegląd to jest moje 4. dziecko. No, że to było, zadano mi nawet pytanie, no bo później trafiłem do Sejmu i w Międzynarodowej Organizacji Prawosławia byłem, że co najważniejsze, to bez wahania, i dzisiaj uważam, że redakcja Przegląd, że to była taka no, dla nas, dla mnie osobiście najważniejsza w moim życiu pozarodzinnym sprawa.
40 lat i jest to bardzo długi okres czasu, dużo w tym czasie się wydarzyło. Myślę, że dzisiaj nie ma chyba osoby prawosławnej, która by nie znała przeglądu prawosławnego, która być może nie miałaby przeglądu prawosławnego w ręku, nie czytałaby, nie słyszałaby o tym wydawnictwie. Chciałbym, żebyśmy cofnęli się jeszcze nieco wstecz, panie Eugeniuszu, i to, co od razu przychodzi na myśl, jakie były największe wyzwania, największe trudności, które pojawiły się na przestrzeni tych 40 lat, coś takiego, co w sposób szczególny zapadło w pana pamięci?
Oj, było dużo, to były przełomowe czasy, więc w tym sensie takich wydarzeń, no, rozpad Związku Radzieckiego, odrodzenie życia duchowego w krajach byłego Związku Radzieckiego i w ogóle to w redakcji były też i trudne bardzo momenty. Najtrudniejsza była sytuacja, kiedy umarł nasz ten sponsor, jak ja mówię, ktitor, dobrodziej, Kazimierz Morawski. Jego współpracownicy, bo myśmy mieli ciągle z tej, później to była Fundacja Tolerancja, taki zasiłek finansowy, który pozwalał nam utrzymywać kilka etatów, bardzo skromnych na najniższym poziomie, ale jednak. No ci moi w cudzysłowie koledzy z tego HSS-u po odejściu Kazimierza, Adzia dla nas, myśmy go nazywali, jednego dnia to wszystko wstrzymali. No i stanęliśmy przed wyzwaniem, że no trzeba te finansowe wydatki jakoś pokonywać.
W którym to było roku, panie Eugeniuszu?
To było w 2000, jeśli dobrze pamiętam, 13. W każdym bądź razie to był bardzo trudny moment. No na szczęście znalazło się, bo jak ja myślę, że to jakaś jednak opatrzność nad nami jeszcze czuwała. Zaczęliśmy myśleć, najważniejsze było tak, że przegląd jest w porównaniu kierowanych do mniejszości, już ogólnie periodyków jest najbardziej poczytany. Wielokrotnie przewyższa nakłady innych pism, nie chcę wymieniać, ale to są nieporównywalne. Tam też funkcjonują prawie wyłącznie w 100% sofinansowane z budżetu państwa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma specjalne środki na wspieranie takich wydawnictw skierowanych do mniejszości. Nasz przegląd był bardzo i nadal jest bardzo skromnie, to jest ten dodatek sami o sobie, gdzie w językach mniejszości narodowych zamieszczamy publikacje, nieporównywalnie skromniej dofinansowywany. Były czasy, kiedy nam zabierano w ogóle to. No ale dzięki temu, że jesteśmy czytani, że otrzymujemy, za co bardzo serdecznie dziękujemy, te 1,5%, z tego 1,5% jesteśmy w stanie nawet prawie w całoroczny zakup papieru pokryć na ten. No i są jeszcze dobrodzieje, ludzie, osoby, które nas wspierają w najtrudniejszych sytuacjach. Także, ale nie jest to łatwe, bo wszystkie papierowe wydawnictwa są bardzo, bardzo ograniczają swoje nakłady. No, młodzi ludzie przechodzą na internet głównie, mniej czytają. My jeszcze sprzedajemy się. Nakład, który drukujemy, to jest ponad 3000, świątecznego to ponad 4000, więc w porównaniu z innymi to jesteśmy jeszcze bardzo za ten. Ale tak w ogóle to mieliśmy zdecydowanie więcej to w swoich wspomnieniach radosnych chwil.
To możemy powiedzieć o tych najważniejszych radosnych chwilach?
Oj, no to najogólniej mówiąc, to było to radosne, związane jak obserwowaliśmy, z odrodzaniem życia duchowego. Na przykład bardzo szybko nas odnaleźli nasi przyjaciele, ludzie z Białorusi. to jest, to oni się zorganizowali, z naszego przykładu brali Bractwo Trzech Wileńskich Męczenników w Mińsku, wydawaliśmy wspólnie, pomagaliśmy im taki periodyk po białorusku, bo to taka inteligencja białoruska, prawosławie u Białorusi i u świecie. Teraz niestety to zaprzestano. Ale te kontakty, które mieliśmy międzynarodowe, później już jak byłem w Międzyparlamentarnym Zgromadzeniu Prawosławnym, były najróżniejsze konferencje, spotkania. Ania Rodziukiewicz w nich uczestniczyła, również inni. No wizyty oczywiście, to wszystko. Ale też, bo my dla naszych czytelników i my uważaliśmy, i nadal to jest tak, że ja może powiem bardzo tak zdecydowanie, ale usłyszałem to od jednego z najważniejszych hierarchów prawosławnych, i to ostatnio, że przeciw prawosławiu toczona jest wojna. Znaczy przeciw chrześcijaństwu w ogóle, ta część globalistyczno-liberalnej, światowej tej elity, to widzimy w Europie Zachodniej. Jak i u nas też te ruchy sekularyzacyjne, jak jest deprecjonowana na przykład te próby, ale i skuteczne, bo to jeśli obserwujemy. Ja ostatnio ze zdziwieniem przeczytałem, że do 2030 roku we Francji zostanie zburzonych około 3 do 5 tysięcy kościołów katolickich, budynków. Po prostu nie ma wiernych. I w innych krajach zachodniej Europy i te procesy do nas też dochodzą i tutaj jest bardzo ważna, ja uważam, taka pewna solidarność międzychrześcijańska, nasza wspólna świadectwo. Więc ale dla naszych, może z tej wynikającej sytuacji, że my jesteśmy to mało liczebnie mniejszością cerkwią, małą wspólnotą, tak jak powiedziałem, przez wieki nasi przodkowie żyli na tej granicy łacińsko-zachodniej i bizantyjsko-ruskiej tego świata i doświadczali, no już same procesy związane z Unią Brzeską i musieli bronić prawosławia, to dla naszych czytelników, dla nas jest bardzo ważne, teraz może mniej, bo jest dostępna informacja, bardziej łatwiej, o prawosławiu, o pozytywnych zdarzeniach, wydarzeniach, o życiu w świecie. Więc i nadal to staramy się ukazywać. Przede wszystkim radosne, przede wszystkim takie sytuacje, które cieszą naszych wiernych.
Ja myślę, że jeszcze jest też duża rola i o tym warto przypomnieć przeglądu prawosławnego w ogóle w kształtowaniu historii naszej cerkwi tutaj lokalnie. Przez te 40 lat w naszej cerkwi bardzo dużo się zmieniło, ta cerkiew się rozwinęła i myślę, że ogromna zasługa w tym również przeglądu prawosławnego. To, co pan powiedział, dzisiaj mamy internet, mamy przekazy telewizyjne, audycje radiowe, prawda? A kiedyś przegląd prawosławny był chyba jedynym takim medium, które docierało do bardzo szerokiego grona odbiorców, tak? Prawosławnych i to w całej Polsce.
Tak, no na pewno. Myśmy jako pierwsi podjęliśmy tematy i to było też takie wyzwanie. Ja nie będę ukrywał, że zastanawialiśmy, no w końcu kim my jesteśmy, w sensie tak porównywalnym, że będziemy podejmować takie tematy, które były niewygodne i były pomijane, w publicystyce polskiej nie istniały. Do takich należała na przykład represyjne działania państwa wobec cerkwi w okresie międzywojennym. Ta akcja burzenia cerkwi. Ja ze zdziwieniem z jednym starszym, no moim znajomym, który ukończył seminarium nasze, prawosławne, on powiedział, że on w seminarium nie słyszał od 1938 roku o akcji burzenia cerkwi. To był temat tabu. No oczywiście losy Łemków, Ukraińców wysiedlonych w ramach akcji Wisła. myśmy to podjęli i to nie tylko w przeglądzie, ale z tego też takie książkowe wydawnictwa pojawiły się, tak? Wydaliśmy taką bardzo popularną, rozpowszechniana była Jak burzono cerkwie, tak, jeszcze ze świadectwa ludzi, których myśmy zbierali świadków. Już dzisiaj to jest trudniejsze, a to bardzo autentyczne. No oczywiście też sytuacja w czasie wojny w Jugosławii. Wtedy nie było internetu i Serbów, no wojna domowa jest, każda wojna jest straszna, ale wojna domowa jest najstraszniejsza, ponieważ to jest najczęściej bratobójcza wojna. W każdym bądź razie naród serbski wtedy zdiabolizowano wręcz. Wtedy, ja pamiętam, to było przed przyjęciem Polski do NATO, w sam raz decyzja zapadowała, a NATO zaatakowało Jugosławię. Ja należę do pokolenia, moi na pewno rówieśnicy, młodzi osoby, może już nie tak, byłem przekonany, że na Zachodzie to media są w demokratycznych państwach wolne, obiektywne i pokazują rzeczywistość taka, jaka ona jest. No myśmy słuchali Wolnej Europy, u nas wiadomo był los, prasa kłamie, trzeba było słuchać zachodnich jakichś stacji i pojechałem pierwszy raz, myśmy zaczęli w takim odruchu jakiejś takiej solidarności, bo pomoc udzielano jednej stronie i to w organizacjach najróżniejszych, Chorwatom i muzułmanom z Bośni i Hercegowini, no o Serbach tylko źle. I myśmy zorganizowali taką transport humanitarny dla wszystkich ofiar, ale poprzez serbską cerkiew. I ja pojechałem i to był dla mnie takie wstrząsające doświadczenie, że już wtedy kilkaset tysięcy Serbów wypędzonych ze swoich domów, oni żyli w strasznych warunkach, pamiętam, w tych miastach, w salach gimnastycznych, w namiotach i tak dalej, a ani jednej informacji w naszych mediach nie było, że również oni są, wobec Serbów dokonywane są czystki etniczne, bo to w drugą stronę oczywiście słyszeliśmy, więc... Później jeszcze dwukrotnie organizowaliście taką akcję pomocy humanitarnej. To było ważne. No, choćby medialna, choćby informacja o tym, co współcześnie dzieje się z chrześcijanami, ale w ogóle w sferze Gazy, czy na przykład teraz w Armenii, w Arcachu, jak Azerbejdżan, który przejął tą część, jak meczety, jak świątynie ormiańskie są niszczone i zamieniane na meczety, to o tym świat, i to jest bardzo przykre, milczy. Tak samo jest milczy i chrześcijański jakiś świat o prześladowaniach kanonicznej cerkwi na Ukrainie. No jest wojna, jest rzeczy, są też no straszne, ale przecież no dzieje się, takie są rzeczy, które są pomijane z przyczyn oczywiście poprawności politycznej. Myśmy starali się nie przestrzegać i jakoś przetrwaliśmy to.
To jest, myślę, że jedna również z tych rzeczy, która odróżnia Przegląd Prawosławny od innych różnych wydawnictw. Przyzwyczailiśmy się chyba do tego, że media chyba nawet szczują nas różnymi sensacjami, różnymi takimi strasznymi informacjami, a z drugiej strony to, co pan powiedział, że nie są obiektywne, chociaż chciałoby się i wydawałoby się, że powinny być obiektywne, to jednak często wszystkie są skierowane w jednym konkretnym nurcie.
No niestety, tak. Nie, to co powiedziałem, to chyba było głównym takim, że nasi czytelnicy uznali, że my jesteśmy wiarygodni, że nie koniunkturalnie, a staramy się mówić prawdę, donosić, pokazywać, co ważne, myślę, że jaka jest droga, a jak się z niej zboczy, jak wrócić do Boga i na przykładach konkretnych często bardzo ludzi. I nie tylko takich, których cerkiew zaliczyła do grona świętych, ale poprzez też takich jak my po słowiańsku, trużeników, którzy na co dzień służą nie mamy wielkich możliwości, ale przez naszą nagrodę imienia księcia Konstantego Ostrogskiego, to jest wyraz naszego takiego podziękowania takim właśnie osobom, którzy swoim, ale nie tylko prawosławnym, bo przecież teraz będziemy wręczać laureatami i katolicy, i protestanci, i instytucje, które działają na rzecz jedności chrześcijan, to wyrażamy. A co to Baciuszka powiedział? Oczywiście, teraz albo chęć zysku w wymiarze finansowym, albo politycznym kieruje najczęściej mediami. Sensacja, tragedia, to się dobrze sprzedaje. No i oczywiście polityka, bo teraz przeżywamy te trudne czasy. No więc w związku z tym, tak jak na przykładzie mówiłem Jugosławii, więc można tylko źle o tych, którzy nam nie są po naszej stronie, a wszystko inne pomijać, co dokonywane jest niedobrego przez naszych sojuszników czy przez nas. No to niestety, taką mam rzeczywistość.
Nasza rola również taka, żeby mówić o tym, o czym inni nie mówią, a z drugiej strony też rola społeczności naszej prawosławnej, żeby wybierać te dobre informacje i też, żeby obiektywnie patrzeć na to, co się dzieje wokół nas. Dzisiaj rozmawiamy o jubileuszu, 40-leciu przeglądu prawosławnego. Tak jak tu już wspomnieliśmy, to nie tylko przegląd prawosławny, ale również różnego rodzaju wydawnictwa, nagroda księcia Ostrogskiego, różne akcje charytatywne, pomoc humanitarna organizowana w przeciągu tych 40 lat, wystawy. Dużo się u Państwa dzieje. Ale zawsze, kiedy jest jakiś jubileusz, to mówimy o dobrych rzeczach, ale też to może być taki czas na jakieś refleksje. I tutaj odwołując się, Panie Eugeniuszu, do Pana bogatego doświadczenia i jako redaktora Naczelnego Przeglądu Prawosławnego, również jako do polityka, czy biorąc pod uwagę te 40 lat działalności, coś by pan zrobił inaczej, mając to bogate doświadczenie, które ma pan teraz?
Tak. Na pewno i to jest moja przewina, że ja nie za mało udzielałem uwagi, nie zadbałem o kształtowanie jakby następców. No ale to zmieniły się czasy i zajętość i tak dalej, ale to powinno być też ważnym i mam pewne wyrzuty sumienia z tego powodu. Nie wiem, czy będą kontynuatorzy, bo my jesteśmy w redakcji teraz, jakby się w wieku przedpoborowym. Więc może Bóg pośle na kogoś, którzy będą, ja tak uważam, byłoby chyba niedobrze, byłoby szkoda, żeby to było pismo jednego pokolenia, oczywiście w innych warunkach powstało, ale to, co Baciuszka powiedział o tym dobrych, ja myślę, że takim dobrym podsumowaniem byłoby, ja z pamięci zacytuję, kiedyś w wywiadzie profesor Jerzy Nowosielski powiedział, że prawosławnych w Polsce jest liczebnie bardzo niewielu. Prawosławie nikomu nie zagraża, nikomu niczym, nie jest żadną siłą ani społeczną, ani polityczną, ani narodową. Ale jest obecny tak, na tyle, że można go dotknąć, można się z nim zapoznać i jak on to powiedział, że można się zainteresować, polubić, a nawet pokochać. Tak to jest, bo ktoś może pojechać na grabarkę, czy nawet pójść na nabożeństwo, bo przecież jesteśmy obecni. I kiedyś jeszcze już też świętej pamięci taki Jerzy Karpowicz z Karlowych Warów z nami współpracował, napisał do nas taki list na nasze chyba 20-lecie, że bycie prawosławnym to jest danie, to jest nasz dar. Słyszę i że nawet cierpienia mogą być zesłane i nas wyróżniać, że nie tylko radości, bo tak to jest. Więc ja dziękuję Bogu oczywiście, że dane mi było przyczynić się do tego, ale do powstania i do redagowania. Bez czytelników przede wszystkim, bez osób, które współpracowały, pomagały i nadal to czynią, oczywiście to by nie byłoby możliwe. Znaczy, że ono było potrzebne.
wielkie obchody związane z tym 40-leciem już wkrótce, 16 maja w białostockim Teatrze Lalek. Jak będzie wyglądał, panie Eugeniuszu, ten jubileusz?
No, postanowiliśmy to jakoś zorganizować, taką uroczystość, przede wszystkim z myślą naszych właśnie, żeby podziękować czytelnikom, współpracownikom. No więc będzie to, mam nadzieję, że będzie taki film trochę o historii, krótki, a później będzie uroczystość, wręczymy laureatom tegorocznym nagrody, bardzo, bardzo zacne osoby i zagraniczne, i nasi. No i będzie taki koncert. Koncert wystąpi zespół dzieci tańczących białoruski wianok, no i chór Łukasza Hajduczeni pod dyrekcją, no żeby to uświetnić, no a później się spotkamy przy małym poczęstunku, ale chciałbym też powiedzieć i zaprosić ewentualnie słuchaczy dzień wcześniej, czyli w czwartek, 15 maja w Centrum Kultury Prawosławnej o godzinie 17 odbędzie się takie spotkanie, panel dyskusyjny z naszymi laureatami, którzy, to jest francuski filozof, bardzo, bardzo tam on ma audycje i radiowe i on mówi o takiej prawosławnej perspektywie współczesnego świata. I z monsignorem z Włoch, to jest ksiądz profesor katolicki, który bardzo jest otwarty i wiele robi w sensie współpracy z chrześcijaństwem wschodnim, z prawosławiem. No i oni, tematem będzie ksiądz Andrzej Kuźba będzie prowadził tą dyskusję, a tematem będzie chrześcijanin w Europie. Bez słowa współczesnej, ale rozumiemy, że chodzi o te wyzwania też, które dzisiaj przeżywają chrześcijanie w Europie.
To wszystko 15 maja w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. O której godzinie?
O godzinie 17.
O godzinie 17, wstęp wolny, zapraszamy wszystkich słuchaczy. Panie Eugeniuszu, podsumowując niejako naszą rozmowę, chciałbym zapytać, czego jako słuchacze, jako czytelnicy Przeglądu Prawosławnego powinniśmy państwu życzyć na kolejne lata działalności?
Oj, no, żeby przegląd trwał, nieważne, nawet te osobowa, to już wspomniałem o tym, że no, czeka nas zmiana kadrowa, pokoleniowa, bym powiedział. Zapraszam też osoby, które by chciały, może nawet, jeśli nie mają doświadczenia redaktorskiego, albo chciały w tym kierunku, no ja to nie, ale Ania Radziukiewicz jest otwarta, jest profesjonalnym dziennikarzem i publicystką, więc mogłaby też podpowiadać. Prosimy o sygnalizowanie też i tematów, i co państwa by zainteresowało, bo to jest trochę taki nasz mankament, że zauważyliśmy to, że nasi czytelnicy aprobują najczęściej to, co piszemy, zgadzają się, reagują dopiero, jak są rzeczy takie, bardzo jakieś wydarzenia trudne, to na przykład jak było spalenie cerkwi na Grabarce, to wtedy mieliśmy ogromną liczbę reakcji, listów i tak dalej, ale prosimy też o przede wszystkim o czytanie, bo to jest też to jest najważniejsze w końcu. Nie robimy to dla grona zamkniętego, tak jak na początku powiedziałem, dla baciuszek, czy dla osób, których przekonywać nie trzeba, ale dla ludzi, dla których prawosławie jest bliskie. Jeśli pomogliśmy w tym 40 lat, mam nadzieję, że tak się stało, odnaleźć się w drogę do Boga i utwierdzić w niej, to dzięki Bogu i no, jakoś spełniliśmy swoją tam, już nie chcę mówić górnolotnego słowa, misję, ale to cele, które sobie postawiliśmy, trochę choćby w części zrealizowaliśmy.
Myślę, że tak było, panie Eugeniuszu, z pewnością, biorąc pod uwagę 40 lat działalności. Dużo się działo i dużo na pewno dobrych owoców. Mamy tego wszyscy. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Życzę, aby kolejne lata działalności Przeglądu Prawosławnego i też Fundacji Księcia Ostrogskiego przynosiły korzyści, żeby Bóg pomagał, żeby dobrzy ludzie również wspierali. Będziemy na bieżąco również informować Państwa o przebiegu tegorocznego jubileuszu, a ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim i Państwa gościem był Eugeniusz Czykwin, redaktor naczelny Przeglądu Prawosławnego. Dziękuję bardzo. Chrystus Woskresie.
Bo jest na Woskresie.
Ortodoksja.